Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia.
O jej pracach będziemy rozmawiali z arcybiskupem Władysławem Ziółkiem.
W Rzymie zaprezentowano raport mędrców Comesse poświęcony problematyce europejskiej.
O dokumencie tym powie profesor Jan Kułakowski.
Usłyszymy też kolejną refleksję wielkopostną Jana Pawła II.
22 marca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Pracownicy służby zdrowia są jakby z urzędu obrońcami życia. Ludzie ufają im, że uszanują każde życie, także okaleczone, i zawsze będą się starali je leczyć. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. Zwrócił on uwagę na zasadę etyki naturalnej dotyczącą obowiązku leczenia chorych. W oparciu o nią należy bronić każdego ludzkiego życia odpowiednio do trudności, w jakich się znajduje, i do naszych konkretnych możliwości pomocy. Obowiązek ten wynika z praw osoby i ma równocześnie na względzie dobro całej zbiorowości. Opieka należy się każdemu człowiekowi przez całe życie. Współczesne pojęcie opieki lekarskiej obejmuje zarówno leczenie chorób, jak też zapobieganie im wraz z troską o lepszy rozwój człowieka przez zapewnienie mu odpowiedniego środowiska rodzinnego i społecznego.
Tę perspektywę etyczną opartą na godności osoby ludzkiej oraz prawach i obowiązkach z nią się wiążących potwierdza i rozwija przykazanie miłości, które jest centrum chrześcijańskiego orędzia. Chrześcijańscy pracownicy służby zdrowia dobrze zatem wiedzą, że istnieje ścisły, nierozłączny związek między jakością ich pracy zawodowej a cnotą miłości, do której wzywa ich Chrystus. Właśnie dobrze wykonując swoją pracę, niosą oni ludziom świadectwo Bożej miłości. Miłosierdzie jako zadanie Kościoła, nad którym podjąłem refleksję w mojej encyklice Deus Caritas Est, w sposób szczególnie znaczący realizuje się w opiece nad chorymi. Potwierdza to historia Kościoła przez bardzo liczne świadectwa mężczyzn i kobiet, którzy indywidualnie lub w stowarzyszeniach działali na tym polu.
Ojciec Święty nawiązał też do swej niedawnej adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis poświęconej Eucharystii. Wskazując na rolę tego sakramentu dla duszpasterstwa służby zdrowia, podkreślił znaczenie kaplic szpitalnych. Zwrócił uwagę, że komunia roznoszona chorym w sposób godny i w duchu modlitwy pomaga im przeżywać swój stan z wiarą i nadzieją.
Wśród należących do Rady 35 kardynałów i biskupów w obradach uczestniczył metropolita łódzki arcybiskup Władysław Ziółek.
Głównym zadaniem, które stanęło przed naszą sesją, była ocena pracy ostatnich lat Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia i przygotowanie nowego programu na następne pięciolecie. Najogólniej mogę powiedzieć, że uczestnicy obrad wyrazili uznanie dla tego, co już zostało dokonane w ostatnim pięcioleciu przez Papieską Radę. Natomiast debatując nad nowym planem pracy, często odnosili się do sługi Bożego Jana Pawła II, do jego nauczania. Wielu z nas zwracało uwagę na fakt, że Jan Paweł II w sposób szczególny poprzez to, co głosił i poprzez przykład swego życia, stał się dla świata ikoną Ewangelii cierpienia. Czynił dobro tym, którzy cierpieli, i czynił dobro poprzez własne cierpienie. Nowy plan pracy Papieskiej Rady będzie obejmował trzy główne sektory. Nauczanie, uświęcanie, wspólnota. W sektorze pierwszym postulowaliśmy, aby zintensyfikować nauczanie Kościoła dotyczące ludzkiego życia, cierpienia, śmierci, zdrowia, choroby, uzależnienia od narkotyków i tym podobnych. Dlatego też ważną rzeczą będzie poszerzenie i wzmocnienie współpracy między Papieską Radą a poszczególnymi komisjami do spraw służby zdrowia, jakie istnieją, pracują, działają przy każdej konferencji episkopatu. Ponadto zwrócono uwagę, aby magisterium Kościoła, w tym co odnosi się do duszpasterstwa służby zdrowia, było także uwzględniane na fakultetach i akademiach medycznych, czy także w Światowej Organizacji Zdrowia. Dużo uwagi poświęcono konferencjom międzynarodowym organizowanym przez Papieską Radę. Stanowią one bowiem szczególną okazję do pogłębienia i rozkrzewienia doktryny Kościoła odnośnie do ludzkiego życia, które jest darem Boga i winno być chronione od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Drugi punkt to uświęcanie. Czy można by prosić, żeby wyjaśnić, co ten termin oznacza?
W tym dziale, w tym sektorze kładliśmy wielką wagę na znaczenie sakramentów świętych w duszpasterstwie służby zdrowia. Chodzi o to, aby w dzisiejszym, coraz bardziej sekularyzowanym świecie chrześcijanin nie zapomniał, że Chrystus, który do niego przychodzi w sakramentach świętych, jest jego zbawcą i uzdrowicielem. Szczególnie mocny nacisk został położony na sakramenty chrztu, namaszczenia chorych i Eucharystii. Odkrycie i odkrywanie ciągłe wartości sakramentów świętych ma na celu przede wszystkim uświęcać ludzi chorych i cierpiących, ich rodziny oraz samych pracowników służby zdrowia. Mocno też akcentowano wartość, znaczenie wspólnej modlitwy i chorych, i ich opiekunów, a także i chorych, i opiekunów razem. To właśnie służyć ma i służy uświęceniu człowieka.
Jeszcze jest temat, który dotyczy wspólnoty, komunii. Czy dotyczy to tylko pracowników służby zdrowia, pacjentów, czy chodzi o szersze spojrzenie na to budowanie wspólnoty, komunii?
Chodzi nam w tym właśnie sektorze przede wszystkim o dobrą koordynację wszelkich działań pracowników służby zdrowia na płaszczyźnie Kościoła powszechnego w celu budowania wspólnoty eklezjalnej. Postulowano tutaj większą współpracę katolickich stowarzyszeń, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, chorych, wolontariuszy, szpitali katolickich. Mówiono też wiele na temat organizacji Światowych Dni Chorego. Chodzi właśnie o to, ażeby przez wymianę doświadczeń, przez spotykanie się, wspólne konferencje, ubogacać się wzajemnie i ubogacać Kościół w wymiarze powszechnym, ale także i we wspólnotach lokalnych.
Co jest taką cechą charakterystyczną nowego planu?
Ten program, muszę powiedzieć, był i w ostatnim pięcioleciu podejmowany, ale teraz odwoływaliśmy się do naszych osobistych doświadczeń i staraliśmy się ubogacić go nowe pewne spojrzenia, a także odpowiedzieć na wyzwania dnia współczesnego. I ten nowy plan pracy, na którym w tych dniach debatowaliśmy, z chwilą zatwierdzenia przez Ojca Świętego zostanie przesłany do każdej konferencji episkopatu, aby będąc konkretnym drogowskazem w codziennej pracy Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia, mógł jednocześnie służyć pomocą w opracowywaniu programów duszpasterskich działań na polu służby zdrowia w naszych kościołach lokalnych, a więc także i w naszej ojczyźnie.
Księże arcybiskupie, ukoronowaniem tej sesji plenarnej była audiencja u Ojca Świętego. Co ksiądz arcybiskup przekazał Benedyktowi XVI?
Podczas tego spotkania prosiłem Ojca Świętego o błogosławieństwo dla moich diecezjan, szczególnie dla wszystkich ludzi chorych i cierpiących w naszej ojczyźnie i dla tych wszystkich, którzy na wzór dobrego Samarytanina pochylają się codziennie nad ludzką chorobą i słabością.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek, metropolita łódzki.
Pięćdziesięciolecie traktatów rzymskich, znaczących instytucjonalny początek Unii Europejskiej, świętowane jest nie tylko w świecie politycznym. Jutro w Rzymie rozpocznie się Kongres o wartościach i perspektywach dla Europy, zorganizowany przez COMESE. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej w ramach przygotowań do tego wydarzenia powołała 25-osobowy komitet mędrców, do którego weszli m.in. profesorowie Jerzy Łukaszewski oraz Jan Kułakowski. Gremium to opracowało raport Europa Wartości, etyczny wymiar Unii Europejskiej. Zarówno kongres, jak i treść dokumentu przedstawiono dziś na konferencji prasowej w Rzymie, mówi profesor Kułakowski.
Jest to raport, który podkreśla fakt, że integracja europejska nie może być wyłącznie sprawą czysto gospodarczą, materialną, nie może być wyłącznie sprawą pragmatyzmu, ale że musi się ona opierać na wartościach, różnych wartościach, ale wśród tych wartości na wschodzie chrześcijańskiej Europy i że tylko taka Europa może sprostać wyzwaniom, jakie przed nią stoją, zarówno wyzwaniom wewnętrznym, jak i wyzwaniom zewnętrznym. To znaczy, że ta Europa powinna być także jakoś obecna, ale nie obecna, żeby dominować, ale obecna, żeby wnieść swój wkład do świata globalizacji, do rozwiązywania problemów ogólnoświatowych, międzynarodowych.
Proszę pana, w dokumencie poruszane są różne problemy. Pokoju, wolności, jak zbliżyć ludzi, kwestia odpowiedzialności, różnorodności. Słowem, czy to jest takie studium zrobione w jednym praktycznie kierunku, jak bardziej scalać Unię Europejską? Są jakieś konkluzje?
Znaczy, ten raport nie jest raportem oficjalnym Comece, prawda, czyli Episkopatu. Jest to raport, tak, na redakcji którego Comece powołało grupę tak zwanych mędrców, czyli grup de sages, i który nie angażuje bezpośrednio, ale jest jak gdyby rekomendowany przez Comece jako refleksja związana z 50-leciem traktatów rzymskich, czyli z tymi doświadczeniami, jakie przyniosła integracja europejska i która powinna rzutować na to, czym będzie w przyszłości Unia Europejska, zwłaszcza jak się będzie kształtował ten tak zwany traktat, nazwijmy go konstytucyjnym czy podstawowym, który w tej chwili będzie jak gdyby skrzeszany, ponieważ ten tekst, jaki obecnie istnieje, został odrzucony przez Francję i Holandię, ale większość krajów już go przyjęła, inne są gotowe go przyjąć. Czyli jest to rodzaj inspiracji, w jakim kierunku powinna iść Unia Europejska.
Pan jest jednym z członków tego Komitetu Mędrców. Sam dokument jest obszerny, jego konkluzja także. Co pańskim zdaniem, oprócz tej inspiracji, wypływa jako najciekawsze z tego dokumentu?
Mnie się wydaje, że jest to dokument, który nie potępia, nie atakuje, nie dzieli, ale stara się znaleźć wspólny mianownik. I to wspólny mianownik oparty nie tylko na interesach, ale oparty właśnie na wspólnym zrozumieniu wartości europejskich. Muszę powiedzieć, że ten dokument był obszernie dyskutowany na kilku posiedzeniach na podstawie projektu, jaki został opracowany przez dwóch członków tej grupy. W tej grupie byli zarówno przedstawiciele starych krajów członkowskich, jak i nowych. Nas było dwóch Polaków, profesor Łukaszewski i ja. I dyskusje były czasami dość ostre, bo na przykład tam chodziło także o pewne, czy należy potępić pewne przejawy populizmu, pewne przejawy ksenofobii, czy należy raczej wyjść pozytywnie naprzeciw wyzwaniom, a nie potępiać. No i w końcu jest to dokument, który na pewno jest kompromisem między opiniami różnych członków tej grupy, ale kompromisem pozytywnym, w którym główne wartości, jakie wszyscyśmy reprezentowali, są uzgodnione i nie były tematem sporu. Tematem sporu był sposób ich wyrażenia.
Słowem, może on stanowić pewną inspirację również dla tego kongresu, który tutaj się jutro w Rzymie rozpocznie.
No właśnie ten kongres przyjeżdżam, od jutra będę w Rzymie. Ten kongres będzie także naturalnie opierał się w znacznej mierze na tym dokumencie. Jest kilku członków zespołu tych tak zwanych mędrców, którzy wezmą w nim udział i zabiorą głos. Mnie przydzielono temat dynamizm ekonomiczny, a spójność społeczna. I w tej mojej krótkiej wypowiedzi chcę podkreślić, że dynamizm ekonomiczny bez spójności społecznej byłby czymś niemoralnym i to też wynika z tego dokumentu. A z drugiej strony, że spójność społeczna nie może być zrealizowana, jeżeli nie ma dynamizmu ekonomicznego, czyli jest ścisłe powiązanie tych dwóch pojęć między sobą.
O wydarzeniach tego kongresu będziemy Państwa jeszcze informować w naszych kolejnych programach. Natomiast dzisiaj z Brukseli mówił profesor Jan Kułakowski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Bóg jest miłością.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Kiedy wędruję poprzez polską ziemię, i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata. Wszystkie te istnienia mówią o swojej świętości i godności, które odzyskały wtedy, gdy pierworodny całego stworzenia przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Jeżeli dzisiaj mówię o tej świętości i godności, to czynię to w duchu dziękczynienia Bogu, który tak wielkich dzieł dokonał dla nas, a równocześnie czynię to w duchu troski o zachowanie dobra i piękna, jakim Stwórca obdarował ten świat. Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia. Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę i które można odczytać za pomocą rozumu, skłania do poszanowania zamysłu Stwórcy. Zamysłu, który ma na celu dobro człowieka. To prawo wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który człowiek zastaje, który powinien zachować. Wszelkie działanie, które sprzeciwia się temu porządkowi, nieuchronnie uderza w samego człowieka. Tak też dzieje się, gdy zanika poczucie wartości życia jako takiego, a w szczególności życia ludzkiego. Jak można skutecznie stawać w obronie przyrody, jeśli usprawiedliwiane są działania bezpośrednio godzące w samo serce stworzenia, jakim jest istnienie człowieka? Czy można przeciwstawiać się niszczeniu świata, jeśli w imię dobrobytu i wygody dopuszcza się zagładę nienarodzonych, prowokowano śmierć starych i chorych, a w imię postępu prowadzone są niedopuszczalne zabiegi i manipulacje już u początków życia ludzkiego? Gdy dobro nauki albo interesy ekonomiczne biorą górę nad dobrem osoby, a nawet całych społeczności, wówczas zniszczenie powodowane w środowisku są znakiem prawdziwej pogardy dla człowieka. Trzeba, aby wszyscy, którym leży na sercu dobro człowieka na tym świecie, stale dawali świadectwo, iż szacunek dla życia, a przede wszystkim dla ludzkiej godności, jest podstawową zasadą zdrowego postępu ekonomicznego, przemysłowego i naukowego.
W ramach wielkopostnych rozważań usłyszeliśmy fragment homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Zamościu 12 czerwca 1999 roku.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.